Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie, Agnieszka Wrocławska przy mikrofonie. To jest Świat oczami bab. Dzisiaj w programie już będziemy wchodzić w nastrój świąteczny. Skupimy się na sprawach duchowych, bo Wielkanoc to jest synonim przemiany, kochani, dlatego dzisiaj zastanowimy się nad tym, co jest ważne w tym czasie. Na kilka dni przed świętami warto się zastanowić nad tym, co jest ważne, bo Wielkanoc, jak powiedziałam, to taki synonim przemiany, więc dzisiaj specjalny materiał przygotowałam dla Państwa i wyjątkowego gościa. Porozmawiamy sobie o Jezusie, bo tak powiem z własnych obserwacji, przyglądając się światu dookoła i dekoracjom w postaci zajączków i jajek, to można dojść do takiego wniosku, że to są akurat święta na cześć tych właśnie symboli. No więc dzisiaj o znaczeniu, o prawdziwym znaczeniu tego święta, o historyczności postaci Jezusa. Czy rzeczywiście umarł on na krzyżu? Czy są jakieś dowody na jego zmartwychwstanie? I jak wyglądał? Jakim mężczyzną był Jezus? Na te pytania za chwileczkę odpowie dr Alfred Pala, historyk, biblista, podróżnik i autor wielu książek. Dr Alfred Pala jest już ze mną na łączach telefonicznych. Dobry wieczór, witam.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Rozumiem, że jest pan gotowy, żeby udzielić mi wszelkich informacji. Za chwilę będę pytać.
Proszę bardzo.
No więc zapytam, zacznę od tego, czy Jezus to postać historyczna, czy może nam Pan przybliżyć ten temat?
Myślę, że wielu może być zaskoczonych, dlatego że żyjemy w czasach sceptycyzmu i takiego nihilizmu, gdzie kwestionuje się wszystko i wszystkich. I wielu może mieć wrażenie, że wszystko, co wiemy o Jezusie, pochodzi z Ewangelii, które mimo tego, że historycznie wydają się bardzo wiarygodne i napisane w pierwszym wieku, kontekst, co sugeruje, a także to, że ich najstarsze kopie już sięgają drugiego wieku, ale istnieje przynajmniej 39 starożytnych źródeł, które dokumentują życie Jezusa, źródeł pozabiblijnych. I to może być zaskoczeniem dla sceptyków, dlatego że 39 to jest duża liczba. I wśród nich są lakoniczne wzmianki, ale też i szersze opisy. Do tych źródeł należą tacy autorzy jak Tacyt, historyk rzymski, Swetoniusz, historyk rzymski, jak Pliniusz Młodszy, jak Tallus, Józef Flawiusz, historyk żydowski i inne. I co byśmy się mogli dowiedzieć z tych pozabiblijnych źródeł o Jezusie, gdyby nie zachowała się żadna kopia Nowego Testamentu, gdybyśmy nie mieli dostępu do Ewangelii? I tak, proszę Państwa, poznalibyśmy około 100 faktów dotyczących życia Jezusa. I to biorę tu pod uwagę jedynie źródła, które pozabiblijne, które pochodzą z pierwszych dwóch, trzech pokoleń od śmierci Jezusa, żeby wyeliminować przekazy późniejsze, które mogą być zabarwione legendą, bo po trzech pokoleniach to już tak bywa. A więc bierzemy pod uwagę tylko bardzo wczesne źródła pozabiblijne. Co one mówią o Jezusie? Czego byśmy się dowiedzieli o Jezusie, gdybyśmy nie znali w ogóle Nowego Testamentu, gdyby Nowy Testament nie przetrwał? Po pierwsze, dowiedzielibyśmy się, że Jezusa nazywano Chrystusem, czyli Mesjaszem. Po grecku Chrystus to jest to samo, co hebrajska nazwa Mesjasz. Dowiedzielibyśmy się, że pochodził z Judei w Palestynie, że czynił cuda, uzdrawiał chorych i zdemonizowanych, że uważano go za człowieka szlachetnego i za mędrca, że był nauczycielem, miał uczniów, że nazwa chrześcijan pochodzi od jego mesjańskiego tytułu, czyli Chrystus, że przywódcy żydowscy odrzucili go i wydali go na śmierć, że Jezusa skazano na śmierć za panowania cesarza Tyberiusza, gdy namiestnikiem Judei był Poncjusz Piłat. Co historia potwierdziła? Rzeczywiście Poncjusz Piłat był wtedy namiestnikiem rzymskim, rzeczywiście panował wtedy cesarz Tyberiusz. Dalej, kolejny fakt, o którym możemy się dowiedzieć ze źródeł pozabiblijnych, to, że nikt nie odważył się stanąć w jego obronie, został zawieszony na krzyżu i zmarł na krzyżu, że nastąpiło to w dniu Paschy, święta żydowskiego, że jego śmierci towarzyszyła nadzwyczajna ciemność, to podał Tallus, że uczniowie Jezusa wierzyli, że zmartwychwstał, że chrześcijanie wierzyli, że Jezus był Bogiem, to podał Pliniusz Młodszy. Wiara w Chrystusa była rozpowszechniona już na wiele lat przed końcem I wieku. Teraz do tych relacji o Jezusie, które powstały w ciągu krótkiego czasu od Jego życia, które są pozabiblijne, można by też dołączyć jeszcze, powiedziałbym, poza Ewangeliami. To można by wtedy dołączyć jeszcze listy Pawła z Tarsu, który dodaje następujące fakty dotyczące życia Jezusa, a Paweł z Tarsu, jak wiemy, żył w I wieku. Jezus pochodził z rodu Dawida, został zdradzony, był przesłuchiwany, umarł na krzyżu za nasze grzechy, zmartwychwstał cieleśnie trzeciego dnia. Po zmartwychwstaniu widziało go wielu, włącznie z Pawłem i Jakubem, bratem pańskim, którzy wcześniej nie wierzyli, że Jezus był Mesjaszem. Tak więc na powyższych przykładach możemy zobaczyć, że niezależnie od Ewangelii, nawet gdyby one się nie zachowały, to zarówno chrześcijańskie, jak i niechrześcijańskie starożytne źródła zgadzają się co do zasadniczych faktów związanych z życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa. A musimy wziąć pod uwagę, że te pozabiblijne źródła, z których cytowałem, to były źródła obojętne wobec chrześcijaństwa, a nawet w wielu przypadkach wrogie wobec chrześcijaństwa. A mimo to pokrywają się te dane z tym, co wiemy z Ewangelii na temat Jezusa, więc nawet gdyby żadna z nich się nie zachowała do naszych czasów, to i tak, proszę Państwa, wiedzielibyśmy tylko z tych 39 pozabiblijnych źródeł, wiedzielibyśmy więcej o życiu Jezusa z Nazaretu niż o wielu innych, bardzo znanych nawet osobach żyjących w późniejszych czasach, nie wyłączając na przykład Williama Szekspira. Proszę Państwa, mniej wiemy o Szekspirze, który żył parę stuleci temu, niż wiemy na temat Jezusa Chrystusa, więc kwestionowanie jego historyczności wynika z bezkrytycznego sceptycyzmu i z braku znajomości tematu.
Dobrze, czy wypełnił on proroctwa mesjańskie?
To jest kolejna ciekawa rzecz, dlatego że każdy z nas może przewidzieć pewne rzeczy, prawda, które się wydarzą. Możemy przewidzieć, że ten rok będzie ciężki. Z różnych czynników to wynika. Ale im dalej w przyszłość sięgają zapowiedzi, tym są mniej prawdopodobne jest ich wypełnienie. I w przypadku Starego Testamentu mamy do czynienia z dokumentem, który się składa z wielu ksiąg, które powstały na wieki przed narodzinami Jezusa. I w tych księgach znajduje się ponad 400 proroctw dotyczących Mesjasza, które wypełniły się w życiu Jezusa. Niektóre z nich są tak szczegółowe, że nie jest prawdopodobne, żeby to był przypadek, że wypełniły się w Jezusie i to wypełniły się wszystkie. To nie mówię o 2, 3, 10, ale o ponad 400. Podam kilka przykładów. Jest w Starym Testamencie zapowiedź, że Mesjasz narodzi się w Betlejem. Betlejem to była mała miejscowość w Judei, gdzie urodził się Jezus, dlatego że tam przybyli jego rodzice na spis, bo mieszkali, mimo tego, że mieszkali w Nazarecie, a więc mamy Betlejem. Dalej była zapowiedź w Starym Testamencie, że urodzi się w plemieniu Judy. I tak było. W rodzie Dawida. I tak było. Że zawiśnie niewinnie na krzyżu między przestępcami. Że zostanie wydany przez przyjaciela za 30 srebrników. Że żołnierze zagrają w kości o jego szatę. Że nie połamią jego goleni, że jego ciało złożone zostanie w grobie człowieka zamożnego. To są wszystko proroctwa, a podałem tylko kilka przykładów, pochodzące ze starotestamentowych ksiąg, co do których wiemy na pewno, że powstały na stulecia przed narodzinami Jezusa. Co więcej, Stary Testament zawiera też zapowiedź początku i zakończenia służby Mesjasza. I być może Państwo pamiętają, że Jezus podczas swojej publicznej służby mesjańskiej, gdy ją rozpoczął, zapowiedział ją słowami: wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Wypełnił się czas. Jezus był świadom swojej misji mesjańskiej. Był świadom, że rozpoczyna swoją służbę dokładnie w tym czasie, jak to zostało zapowiedziane, że pojawi się Mesjasz. A mianowicie te starotestamentowe zapowiedzi wskazywały, że Mesjasz narodzi się między 7 a 70 rokiem naszej ery. Dlaczego? Po pierwsze, Mesjasz miał przyjść na świat, zanim berło królewskie oddali się od potomków Judy. Do tego doszło w 7 roku naszej ery, kiedy Izrael, właściwie to Judea, utraciła resztki swojej suwerenności, a wraz z nią m.in. prawo do wymierzania kary śmierci. Dlatego przywódcy żydowscy musieli udać się do Piłata, do rzymskiego namiestnika, żeby on zatwierdził ich wyrok śmierci, bo nie mogli wykonać go, bo już nie byli niezależnym, suwerennym państwem od 7 roku naszej ery. Następnie Mesjasz miał umrzeć przez ukrzyżowanie, jak zapowiada Psalm 22, a więc za sprawą rzymskiej formy egzekucji, co mogło mieć miejsce dopiero po roku 7, kiedy Rzymianie wymierzali karę śmierci, dlatego że Żydzi za takie przestępstwa natury religijnej karali przez ukamienowanie. Trzeci punkt. Mesjasz miał się pojawić, kiedy jeszcze stała świątynia jerozolimska, która zawierała zapiski, które dokumentowały pochodzenie wszystkich Izraelitów, a także pochodzenie Jezusa z linii króla Dawida. A więc Mesjasz musiał się pojawić przed 70 rokiem. Dlaczego? Bo w 70 roku Rzymianie spalili świątynię jerozolimską, a wraz z nią wszystkie zapisy genealogiczne, które się w niej znajdowały, i od tego czasu już nikt nie może dowieść w sposób bezdyskusyjny swojego pochodzenia od kogokolwiek, a więc nie dałoby się już dowieść, że Jezus pochodził z rodu Dawida, tak jak zapowiadały to proroctwa. Tymczasem tak się stało. I jest jeszcze jedno fascynujące proroctwo z Księgi Daniela, które przyczyniło się, prawdę mówiąc, do mojego nawrócenia, dlatego że byłem kiedyś ateistą, a mianowicie proroctwo z 9 rozdziału tej księgi zapowiada początek i koniec działalności mesjańskiej, a mianowicie, że z tego można wyliczyć, że Mesjasz miał rozpocząć swoją działalność mesjańską w 27 roku, na jesieni 27 roku, a miał ją zakończyć 3,5 roku później, czyli służba mesjańska miała trwać 3,5 roku i miała dobiec końca na wiosnę 31 roku. I dokładnie tak się stało. Można obliczyć, że najprawdopodobniej Jezus zmarł właśnie na wiosnę 31 roku, czyli dokładnie 3,5 roku po rozpoczęciu swojej działalności mesjańskiej przez chrzest, którego udzielił mu Jan Chrzciciel. Wtedy Jezus rozpoczął swoją działalność mesjańską. Wcześniej żył tak jak każdy inny człowiek, był cieślą. Natomiast mesjańską służbę rozpoczął dopiero wtedy i to również zostało zapowiedziane w Starym Testamencie, więc to jest naprawdę twardy orzech do zgryzienia dla sceptyków, bo trudno wyjaśnić jakimś przypadkiem taką dużą ilość precyzyjnych, bardzo detalicznych proroctw, które się wypełniły wszystkie. Wypełniły się w Jezusie, ich jest w sumie ponad 400.
Wielu chrześcijan dzisiaj uważa, że Jezus tak naprawdę nie umarł, że to taka biblijna fikcja literacka. Ja się spotkałam też z takimi właśnie wypowiedziami. Zatem pytam pana, czy są dowody na to, że naprawdę umarł, to taką straszną śmiercią?
Te teorie zaczęły się pojawiać wraz ze wzrostem sceptycyzmu powiedzmy w XVII, XVIII, XIX wieku. Wówczas stały się popularniejsze, ale wówczas archeologia była dopiero w powijakach. Wiedza medyczna również nie była zbyt rozwinięta i te teorie wówczas padały na podatny grunt, a mianowicie, że Jezus nie umarł, że przeżył, że można było przeżyć ukrzyżowanie, że prowadził gdzieś jakieś dalsze życie, może miał żonę i tak dalej, i tak dalej. Ale wraz z rozwojem medycyny, a także archeologii, te argumenty, na których bazowano, one upadły. Podam przykład. Kwestionowano przebijanie gwoździami rąk i nóg, bo sądzono, że kończyny jedynie przywiązywano do krzyża. Bo również tak bywało. Nie we wszystkich miejscach i nie w każdym czasie starożytności egzekucja przez ukrzyżowanie wyglądała identycznie. Ale nie tak dawno odkryto kości człowieka ukrzyżowanego w Judei w pierwszym wieku i w jego stopie wciąż tkwi ćwiek, którego ewidentnie Rzymianie nie dali rady wyciągnąć, bo tak mocno utkwił w kości, wygiął się, że zostawili go, bo na ogół wyciągali i używali ponownie, dlatego nie znajdowano wielu gwoździ z ukrzyżowania, no bo Rzymianie wykorzystywali je ponownie, ale tutaj mamy archeologiczny dowód potwierdzający w 100% relację biblijną o przebiciu kończyn gwoździami. Rzymianie mieli bardzo dopracowany system i sposób tortur i zadawania śmierci. Mieli w ogóle oddział specjalnie wyszkolony do tego zadania. Jego Dowódca setnik nazywał się Exactor Mortis, czyli egzekutor śmierci. I to byli ludzie, którzy specjalizowali się w zadawaniu
takim
śmierci.
Okrucieństwie.
To znaczy oni byli profesjonalistami, mieli zadanie do wykonania i to zadanie musieli wykonać dokładnie według wyroku, jaki został wydany. A inaczej zostaliby ukarani. I dlatego, mimo tego, że Jezus umarł i widzieli, że zmarł, to nie połamali mu goleni, bo wiemy może z Ewangelii, że zbliżało się to święto Paschy, że zbliżał się wieczór i w związku z tym te ciała nie mogły wisieć przez święto, dlatego poprosili przywódcy żydowscy Piłata o zdjęcie tych ciał. Inaczej ci ukrzyżowani wisieliby przez 2, może nawet 3 dni i dogorywaliby. To była straszliwa śmierć. Życie uchodziło z człowieka kropla po kropli. To była ogromna męczarnia. Ale musimy wziąć pod uwagę, że w odróżnieniu od tych dwóch łotrów i od ludzi, których normalnie krzyżowano, to ukrzyżowanie było karą. Natomiast Jezusa Piłat wcześniej skazał na ubiczowanie, dlatego że miał nadzieję, że jak ludzie zobaczą Jezusa, o którym wiedział, bo znał się na przestępcach i znał się też na manipulacjach i intrygach kapłanów żydowskich, dlatego też myślał, że wywoła współczucie, jak zobaczą ofiarę ubiczowania. Dlatego, że ubiczowanie było potwornie ciężką karą, oczywiście nie aż taką jak ukrzyżowanie, bo ukrzyżowania nie można było przeżyć, natomiast ubiczowanie można było przeżyć. To było 40 uderzeń biczem składającym się z 3 rzemieni. Na końcu tych rzemieni były ołowiane kulki albo były kości i dlatego takie uderzenia bardzo głęboko wbijały się w ciało i one
masakrowały chyba nie tylko skórę, ale pewnie i kości.
Masakrowały plecy, ramiona, pośladki, nogi, powodowały straszliwy ból. Także ludzie wymiotywali, mieli wstrząsy, omdlewali. Dlatego biczowanego przywiązywano do słupa, na którym częściowo spoczywało jego ciało, bo inaczej by się musiał osunąć na ziemię nieprzytomny. I te uderzenia wrzynały się bardzo głęboko w ciało. Powodowały upływ krwi, bardzo obfity, krwawienie tętniczne wręcz ze zranionych mięśni. Także plecy, pośladki, uda osoby, która została ubiczowana, były tak posiekane, że przez rozciętą skórę widać było nie tylko pobite mięśnie, ale nawet było widać kości kręgosłupa. I samo to ubiczowanie mogło i czasami powodowało śmierć u osoby słabej. Ale Jezus ewidentnie jako cieśla był silnie zbudowany, był młody i wytrzymały i przeżył to ubiczowanie, ale ze względu na tą stratę krwi i sił, dlatego nie był już w stanie nieść tego krzyża, a właściwie to była belka, bo ukrzyżowany niósł patibulum, czyli tą poprzeczną belkę na miejsce kaźni, którą tam przybijano razem z jego ramionami do stojącego już na miejscu kaźni na stałe, przeważnie wbitego takiego pala. Jezus był już tak skatowany i utracił tyle krwi, że nie był w stanie dojść z tym i żołnierze ci, którzy byli oczywiście nie przejmowali się kompletnie losem skazanych, ale oni mieli orientację w
kondycji
stanie danego człowieka i wiedzieli, ile on jest w stanie znieść, bo mieli doświadczenie i oni otrzymali rozkaz, żeby on został ukrzyżowany. Więc on nie mógł umrzeć pod tą belką, niosąc ją. Dlatego zdjęli ją i wrzucili ją na barki Szymona z Tyrenei, żeby on ją niósł. Nie z litości, tylko dlatego, żeby Jezus zginął tą śmiercią, jaka została mu zawyrokowana. Ale to już pokazuje, jak wielkie było cierpienie i utrata sił i utrata krwi za sprawą ubiczowania. A do tego później jeszcze doszło ukrzyżowanie, które było bardzo trudno znieść, było bardzo trudno nabrać oddech. Także ludzie ukrzyżowani umierali z wycieńczenia, ale głównie z powodu braku oddechu, że w końcu nie byli w stanie go więcej nabrać, podnosząc się na tym krzyżu. I dlatego obecnie lekarze, którzy są lekarze, mówię o specjalistach, którzy się zajmują tego typu kwestiami, jednomyślnie stwierdzają, że nie było absolutnie możliwe, żeby przeżyć rzymskie ubiczowanie i ukrzyżowanie, kiedy wiemy, jak ono wyglądało już teraz dzięki zapiskom, dzięki danym archeologicznym. I podam cytat Aleksandra Metrella, doktora, który był zapytany, co sądzi o takim założeniu, że Jezus mógł przeżyć to ubiczowanie, ukrzyżowanie w świetle tego, co dziś wiemy o fizjologicznych skutkach rzymskiego ukrzyżowania. Odpowiedział tak, taka teoria jest wymysłem, który nie znajduje żadnego poparcia w faktach. I mimo tego zauważmy kolejny dowód profesjonalizmu tych żołnierzy, którzy wykonywali ten wyrok. Nawet gdy Jezus wydał ostatnie tchnienie i widać było, że zmarł, z jego serca popłynęła krew z wodą, tak pospolicie mówiąc, to i mieli wydać martwe ciało, to i tak jeszcze na wszelki wypadek przebili jego bok. W przypadku tych dwóch, którzy byli po bokach, połamali im golenie, bo kiedy mieli złamane golenie ukrzyżowani, nie byli w stanie się więcej podnosić leciutko, żeby nabrać oddechu i umierali przez uduszenie. Dlatego im połamali golenie i oni bardzo szybko umarli. Natomiast Jezusowi nie połamali goleni, bo widzieli, że jest martwy. Ale i w ten sposób, proszę Państwa, wypełnili proroctwo zapisane w Psalmie 22, które zapowiadało, że Mesjaszowi nie połamią goleni. I Jezusowi nie połamali goleni, ale na wszelki wypadek, co zrobili? Zadali cios w bok, który był wyćwiczonym ciosem piechoty rzymskiej. On przechodził przez prawe płuco, dokładnie między piątym a szóstym żebrem, pod takim kątem, że włócznia trafiała w serce. I taki cios otrzymał Jezus, zanim jego ciało zdjęto z krzyża i wydano Józefowi z Arymatei do pochówku za zgodą Poncjusza Piłata. I zdaniem lekarzy w efekcie takiego ciosu z wysięku do jamy osierdziowej i z jam opłucnych wypływa wtedy nieco płynu, który przypomina wodę, a po nim wypływa krew, która wychodzi z jamy serca. I ta opinia, proszę Państwa, pokrywa się z relacją apostoła Jana, który nie był lekarzem, który nie wiedział o tych wszystkich rzeczach, o których wie współczesna medycyna, ale jako świadek wydarzenia sprawozdał, że po przebiciu Jezusa włócznią z jego boku wypłynęła krew i woda. Także reasumując, ci, którzy sugerują, że Jezus czy ktokolwiek mógł przeżyć rzymskie ukrzyżowanie, proszę sobie wyobrazić, że Jezus po nieprzespanej nocy, po kilku procesach sądowych od Annasza do Kajfasza i Heroda i Piłata przeżył rzymskie ubiczowanie, które było wycieńczające samo w sobie, że człowiek ledwie był w stanie, albo i nie był, utrzymać się na nogach. Następnie przybito mu dłonie i stopy do krzyża, zadano mu ciężką ranę śmiertelną w bok i w tym krytycznym stanie przeleżał 3 dni w grobie, a są tacy, którzy twierdzą, że z tego grobu wyszedł, bo tylko udawał, no to jeszcze dodatkowo w tym stanie odwalił kamień, który ważył tonę, który tak zasłaniał wejście do takiego grobu w tych czasach, obezwładnił straż i ukazał się uczniom jako zmartwychwstały Syn Boży. Czy w takim opłakanym stanie komukolwiek udałoby się przekonać uczniów, włącznie z niedowiarkiem Tomaszem, że Jezus pokonał śmierć i zmartwychwstał? I proszę Państwa, czy uczniowie Jezusa by poświęcili swoje życie w obliczu prześladowań, żeby głosić poselstwo oparte na nadziei, że czeka ich podobne zmartwychwstanie? Myślę, że nie. Także te sugestie, że Jezus mógł przeżyć ukrzyżowanie, nie, proszę Państwa. Nikt nie mógł przeżyć rzymskiego ukrzyżowania. Jestem pewny, znając podejście Rzymian do tego i odpowiedzialność, jaką byli obarczeni ci, którzy wykonywali ten wyrok pod karą śmierci własnej, gdyby go nie wykonali dokładnie, jestem przekonany, że nikt nigdy nie przeżył rzymskiego ukrzyżowania. włącznie z Jezusem.
Panie doktorze, wspomniał pan króciutko o wyglądzie Jezusa, że był dobrze zbudowany, był młodym mężczyzną, był cieślą, więc stąd też jego budowa. Ale chciałabym troszeczkę jeszcze w tym temacie pogrzebać, bo kiedyś spotkałam się z takim zarzutem, że Jezus naprawdę nie był ciekawy z wyglądu i ktoś powoływał się na proroka Izajasza. Jak to rozumieć? Czy tak rzeczywiście było, że możemy opierać się na tym opisie izajaszowym, czy Izajasz pisze o czymś innym?
Więc jest bardzo intrygujące proroctwo zawarte w Księdze Izajasza, 53 rozdział, która powstała wiele wieków przed Chrystusem i w której prorok Izajasz zapowiada Jezusa, zapowiada Mesjasza i zapowiada mękę Mesjasza. Dlatego ci, którzy odnoszą ten opis do wyglądu Jezusa i z tego wyciągają wniosek, że Jezus musiał być bardzo brzydkim człowiekiem o odrażającej urodzie, bo tak zapowiada Izajasz, nie biorą pod uwagę tego, że Izajasz opisywał wygląd Mesjasza w czasie jego męki, a więc po tym ubiczowaniu.
Skatowanego.
I powiedział tak. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Przerwę na momencik, więc już widzimy tutaj, że to nie jest mowa o Jezusie, który był popularny, za którym chodziły tłumy, bo uzdrawiał i wszyscy bili mu brawo, ale tu jest mowa o Jezusie, który był wzgardzony i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, a więc mowa o męce. I dalej czytamy, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego, lecz On nasze choroby nosił, On nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony, lecz On zraniony jest za występki nasze, tarty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad Nim, lecz On znosił to w pokorze. I nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył ust swoich.
Czyli to jest opis jego wyglądu z męki, tak? Izajasz o tym mówi. Panie doktorze,
tak,
to dowody jeszcze na zmartwychwstanie, że rzeczywiście to miało miejsce.
Więc podobnie jak w przypadku ukrzyżowania, też są ludzie, którzy powątpiewają, może nawet i więcej jest takich, którzy powątpiewają w zmartwychwstanie Jezusa i sugerują, tak jak kapłani później zasugerowali, że może Jezus został wykradziony przez uczniów i dlatego grób był pusty. Bo jest zagadka pustego grobu, tego nikt nie kwestionował, że grób jest pusty. Tylko dlaczego był pusty? Czy dlatego, że Jezus opuścił grobowiec, czy dlatego, że ktoś odwalił kamień i go stamtąd wyniósł. Otóż zachodzi pytanie, jak uczniowie odsunęliby głaz, którym przywalano wejście do takiego grobowca. Taki głaz ważył około 1 tony i musieliby to zrobić nie budząc straży, dlatego że kapłani zażyczyli sobie straż, bo słyszeli o proroctwie, że Jezus ma zmartwychwstać 3. dnia, a w związku z tym Piłat dał im straż do dyspozycji, która pilnowała tego grobu. Więc przekupić strażników rzymskich to raczej nie wchodziło w grę. Po pierwsze dlatego, że uczniowie nie bardzo mieli czym, to byli bardzo biedni ludzie. Po drugie, żołnierze nie poszliby na przekupstwo w takiej sprawie, nawet za dosyć dużą kwotę, dlatego że ryzykowaliby własnym życiem. Musicie Państwo wiedzieć, że dyscyplina w wojsku rzymskim była żelazna. Jeśli żołnierz zasnął na straży, mógł stracić życie. Jeśli ktoś by z tych strażników zasnął, a ciało by zniknęło, odpowiadaliby własnym życiem. Więc oni zgodzili się pójść na taką intrygę, bo kapłani ewidentnie ustalili z Poncjuszem Piłatem, że nie otrzymają kary za to i skłamali, że zasnęli. Ale na pewno nie mogło się to odbyć tak, że ktoś z uczniów przyszedł, odwalił kamień tonowy i nie obudził straży, albo że udało mu się przekupić strażników. To jest totalny nonsens. Poza tym reakcja Marii Magdaleny, która zobaczyła pusty grób i konsternacja uczniów, którzy przyszli i zobaczyli pusty grób. Oni byli zaszokowani, nie wiedzieli, co jest grane. To też dowodzi, że oni początkowo nie wiedzieli o losach ciała Jezusa wcale więcej niż wiedzieli arcykapłani. Nie wiedzieli, bo oni też stracili wiarę i zapomnieli, co Jezus zapowiadał dotyczącego swojego zmartwychwstania trzeciego dnia. Oni też tego nie pamiętali. Oni byli pogubieni jak owce bez pasterza. I proszę Państwa, ludzie oczywiście kłamią, ale kłamią, żeby coś zyskać. Co zyskiwaliby apostołowie, obstając przy zmartwychwstaniu Jezusa, gdyby ono było oszustwem? Musimy wiedzieć, że większość z nich zginęła później śmiercią męczeńską, a historia nie zna żadnego przypadku, żeby ludzie dali się ukamienować, ubiczować, uwięzić, rzucić na pożarcie dzikim zwierzęciom, spalić na stosie, czy ukrzyżować, tak jak w przypadku uczniów Jezusa, za kłamstwo, które sami wymyślili. Owszem, ludzie umierają za fałszywą wiarę, to się zdarza, gdy są zwiedzeni, ale nigdy nie za oszustwo, którego są sami świadomi. Także uczniowie byli zgodni, że widzieli Jezusa po śmierci i to nie jako ducha, lecz w ciele. Jezus jadł przy nich, żeby im pokazać, że nie jest duchem, łamał chleb z dwoma uczniami, którzy szli do Emaus. Spożył kolację i śniadanie z apostołami. Posiłek przed zniebowstąpieniem. Ukazał się około 500 osobom po swoim zmartwychwstaniu. I proszę Państwa, uczniowie rozpoznali Jezusa jako Syna Bożego, a nie jedynie jako ofiarę ukrzyżowania. Bo czytamy, że gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon jako Synowi Bożemu. A więc Jezus nie wyglądał tak, jak powinien wyglądać człowiek, który utracił całe litry krwi w rezultacie ubiczowania, a więc pobity, z posiekanymi plecami, włamanymi stawami, naruszonymi ścięgnami, nerwami kończyn, przebitymi stopami, rękami, który przeleżał dziesiątki godzin w zimnym grobie bez żadnej pomocy medycznej. Czy taki człowiek mógłby przejść kilka kilometrów do Emaus z dwoma uczniami, tak jak Jezus, a potem wrócić do Jerozolimy i przekonać resztę uczniów, że jest Synem Bożym, który pokonał śmierć i jest godzien boskiej czci? Proszę Państwa, uwierzyć w coś takiego, to jest totalnie nieprawdopodobne i to jedynie pokazuje, że są ludzie, którzy gotowi są uwierzyć w największą bujdę, w coś najbardziej nieprawdopodobnego, aby tylko odrzucić powód do przyjęcia tego, że Ewangelie mówią prawdę. Że Jezus nie był byle kim, ale był Mesjaszem zapowiedzianym od wielu wieków przez Boga, że był Synem Bożym i że doświadczył zmartwychwstania i zobaczyło go zmartwychwstałego setki świadków na własne oczy. Niektórzy z nich więcej niż jeden raz. Jako historyk mogę Państwu powiedzieć, że historycy akceptują starożytne wydarzenia jako wiarygodne, nierzadko na podstawie tylko jednej relacji. Może się Państwo zdziwicie, ale o zdobyciu Brytanii przez Juliusza Cezara wiemy tylko i wyłącznie z jego własnego świadectwa. I wierzymy w to. I nikt nie kwestionuje tego, że podbił Brytanię. Natomiast w przypadku Jezusa mamy 39 pozabiblijnych wzmianek o jego życiu. Mamy starotestamentowe proroctwa wypełnione przez niego. Mamy 4 Ewangelie, które są pierwszorzędnymi źródłami bez wątpienia pochodzącymi z pierwszego wieku. Wskazuje na to kontekst. I mamy 25 tysięcy kopii Nowego Testamentu, fragmentarycznych lub całościowych, pochodzących już od drugiego wieku, drugi, trzeci, czwarty wiek. I są to kopie bardzo bliskie oryginałom. Możecie Państwo tego nie wiedzieć, ale większość starożytnych pism, jakie się zachowały, ksiąg do naszych czasów, na przykład Iliada czy Odyseja, to dzieli ich o 1000 albo więcej lat. Najstarszą kopię, która się zachowała od oryginału, dzieli 1000 lat, czasami więcej. Natomiast w przypadku Nowego Testamentu mamy kopie, które pochodzą już z drugiego wieku, już z trzeciego wieku. A więc bez żadnego precedensu jest wiarygodność, jest liczba kopii Ewangelii i innych pism Nowego Testamentu. Także historyk Michael Grant napisał tak: jeśli zastosujemy te same kryteria, które stosujemy wobec innych starożytnych źródeł pisanych, to musimy przyjąć, że istnieją silne i przekonywujące dowody skłaniające do wniosku, że grób Jezusa faktycznie znaleziono pustym. Historyk, profesor z Oakland University, Blaylock, napisał tak: jako historyk mogę powiedzieć, że życie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa są poświadczone znacznie lepiej niż większość faktów historii starożytnej. A historyk Gary Habermas wyznał: pomimo że próbowałem, to nie znalazłem drugiego tak dobrze poświadczonego wydarzenia w starożytnej historii, jak zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Dzisiaj powiedzieliśmy o istocie ofiary Jezusa, o jego historyczności, o prawdziwym znaczeniu jego śmierci. Tymczasem dookoła wszędzie obecne są jajka, zające, baranki, wie pan, można byłoby podsumować to, nawet wyciągnąć taki wniosek, że to jest święto na cześć tych symboli. Skąd te symbole się biorą?
Jezus zmarł w święto Paschy i dlatego później chrześcijanie powiązali z tym dniem, uczynili święto z szczególne święto związane z Paschą, w którą umarł Jezus, bo wówczas Żydzi obchodzili Paschę. Pascha to jest święto na pamiątkę wyjścia Izraelitów z Egiptu, ale musimy też pamiętać, że esencją Paschy była ofiara, którą spożywano, ofiara z baranka, którego trzeba było upiec w całości. Nie można było naruszyć jego kości, bo to ten baranek, on był symbolem Mesjasza, który przyjdzie i złoży ofiarę z samego siebie i to będzie ofiara bezgrzeszna, bo będzie on niewinny, będzie bezgrzeszny i zauważmy nawet tu, że jego kości, tego baranka nie mogły być naruszone. Tak jak Jezusa kości nie zostały połamane, bo ten baranek zapowiadał kompletność ofiary Mesjasza. A więc tego baranka spożywano z niekwaszonym chlebem i nie używano wówczas zakwasu ani fermentacji, bo to wszystko wskazywało na doskonałość ofiary Mesjasza. I faktycznie Jezus umarł w to święto, więc to też nie jest przypadek, że ta ofiara tego baranka zapowiadała jego ofiarę i on został złożony w ofierze za ludzkość, za grzechy ludzkości w święto Paschy. A ta Pascha żydowska jest ruchomym świętem i po jakimś czasie chrześcijanie zaczęli święcić swoją Paschę i oczywiście akcentować zmartwychwstanie Jezusa raczej niż ofiarę paschalną, niż wyjście z Egiptu. I to święto nie koresponduje z Paschą żydowską, tylko koresponduje bardziej z pogańskim świętem, które obchodzono na wiosnę, które miało charakter taki bardzo seksualny, prokreacyjny. I poganie obchodzili to święto ku czci prokreacji, która zaczyna się wiosną. I symbolem tego pogańskiego święta, które było związane z płodnością i prokreacją, był zając i jajko. Dlatego, że jajko symbolizuje nowe życie, a zając jest bardzo płodnym zwierzęciem, więc zając i jajko były symbolem tego pogańskiego święta. Także zając i jajko nie mają kompletnie nic wspólnego z Jezusem, ani z Paschą, ani z Jego śmiercią, ani ze zmartwychwstaniem. Są to symbole pogańskie, które były powiązane ze świętem życia, które obchodzono na wiosnę. Ale żeby było ciekawiej, to powiem Państwu, że to pogańskie święto życia, ono ma korzenie biblijne, dlatego że Arka Noego zatrzymała się według biblijnej chronologii na wiosnę. Po tym okresie straszliwej szarugi, trwogi, gdzie zwierzęta i ludzie drżeli o swoje życie, to wreszcie ta trwoga zakończyła się, kiedy Arka osiadła na górze po 5 miesiącach, a wiemy, kiedy rozpoczął się potop. I co ciekawe, potop rozpoczął się w tym samym dniu, w którym do dzisiaj wszystkie narody świata obchodzą święto zmarłych. I to święto zmarłych, ono jest obchodzone od starożytności i ono upamiętniało ten dzień rozpoczęcia potopu, w którym zginęła cała cywilizacja, zginęli wszyscy ludzie. To święto, ten dzień był upamiętniany jako święto zmarłych, i jest aż do dzisiaj. I on przypadał na przełom października i listopada. A więc dokładnie na ten czas, w którym do dziś obchodzimy święto zmarłych. Natomiast 5 miesięcy później, na wiosnę, kiedy Arka się zatrzymała i zaczęło się w niej życie, bo jeszcze była ziemia mokra, więc zanim obeschła, to te zwierzęta i ludzie byli jeszcze w tej Arce według biblijnego opisu kilka miesięcy, ale wtedy mogła zacząć się prokreacja w Arce. I dlatego z kolei poganie obchodzili te dwa święta. Jedno na pamiątkę rozpoczęcia potopu i wszystkich zmarłych na przełomie października i listopada, a 5 miesięcy później na wiosnę święto życia, które upamiętniało to, że zaczęła się prokreacja, że zaczęło się nowe życie w Arce po zakończeniu potopu. I stąd to święto miało taki seksualny, erotyczny, prokreacyjny charakter i jego symbolem było jajko, i był zając. I paradoksalnie to święto jest obchodzone z tymi symbolami do dzisiaj, tylko że pomieszano to z dniem śmierci i zmartwychwstania Jezusa i pomieszano to z Jezusem i dlatego jak zapytacie księdza, co tu robi jajko i zając, to raczej wam nie odpowie, albo będą coś tam próbować filozofować i coś tam wyczarować, ale prawda jest taka, że jajko i zając nie mają kompletnie nic wspólnego z Paschą, z Wielkanocą, ze zmartwychwstaniem Jezusa. Są to elementy tego wcześniejszego pogańskiego święta życia, ale które najprawdopodobniej ma też korzenie w biblijnym wydarzeniu. Kto by pomyślał? A mianowicie w zakończeniu potopu.
Dziękuję bardzo za wszystkie informacje. Czas już prawie, że wyczerpaliśmy. Dziękuję bardzo za wizytę na antenie. Dziękuję za te wszystkie informacje, za wiedzę, którą pan się tutaj z nami podzielił. Przypomnę, dr Alfred Pala, historyk, biblista, podróżnik i autor wielu książek, był dzisiaj moim gościem. Jeszcze raz wielkie dzięki.
Bardzo mi było miło. Wszystkiego dobrego.
A Państwa zapraszam do zadumy nad tym świętem, bo nie chodzi o sprzątanie, nie chodzi o malowanie jajek, nie chodzi o zajączki, chodzi o ofiarę Jezusa Chrystusa.